Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
Iwona Borawska, dzień dobry. Pamięta ktoś może Akademię Pana Kleksa w Teatrze Miniatura? Reżyserowała Agnieszka Płoszajska, pracowali też przy tym dramaturg Emil Płoszajski, choreograf Michał Cyran. No i teraz ta sama ekipa tworzy nowy spektakl. Więc idziemy do Teatru Miniatura. Pani Agnieszka Płoszajska, witam serdecznie ponownie.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
W Teatrze Miniatura kolejne przedsięwzięcie angażujące bardzo młodych aktorów. Mieliśmy pana Kleksa, a teraz mamy bajkę Piera Gripariego o księciu Pipo, koniu Pipo i księżniczce Popi. Dobrze powiedziałam?
Pięknie, jest pani pierwszą osobą, która powiedziała poprawnie cały ten tytuł, więc gratuluję.
A kogo wy tu gracie? Kim jesteście? Przedstawcie się może najpierw z własnego imienia i nazwiska.
Ja mam na imię Julia Wojciechowska i gram księżniczkę Popi.
Wow, to główne postaci, tak?
Ja mam na imię Mateusz Abraham i gram Pipo.
Brawo. Słuchajcie, przepraszam, że tak zapytam, ale ja nie mam pojęcia, co tam się dzieje w ogóle. Słyszę jakieś piosenki, jakiś ruch. Powiedzcie, co tam się dzieje?
Teraz właśnie przyszedł nasz pan kompozytor i mamy próbę muzyczną.
No dobrze, ale jaki spektakl powstaje? Bo ja przeczytałam książkę i na przykład tam nic nie ma o cyrku. A u was podobno jest cyrk.
Bo to jest spektakl cyrkowy, do którego trafia nastolatka Popi, no i tam pracuje jej mama. I tworzy z nią spektakl, czyli bajkę.
O księciu Pipo?
Tak, i o niej samej.
A, dobrze, to troszkę w stronę dziewczyńską przechylone w tym momencie.
Rzeczywiście jest tak, że pewnie jak pani czytała Gripariego, no to on tam bardzo po macoszemu potraktował te wszystkie postaci kobiece. No.
Księżniczka jest, ma podobne przygody, ale odbywają się, że tak powiem, poza kadrem.
Znaczy księżniczka czeka, aż ją ktoś uratuje, jak to z księżniczkami bywa, więc zrezygnowaliśmy z tego wątku. Ale jeszcze a propos tego pytania cyrkowego, to ja czytając ten tytuł ponownie, bo czytałam go w dzieciństwie i teraz wróciłam do niego, zobaczyłam niesamowitą zbieżność z musicalem Pippin. A musical Pippin, co oczywiście musical dla dorosłych, ale też jest w takiej konwencji opowiadania historii w kulisach teatru, w cyrku, w jakiejś obwoźnej grupie, w grupie hipisów, którzy występują. I postanowiliśmy skorzystać z tej inspiracji, dlatego że wydaje nam się, że to bardzo działa korzystnie dla tej historii, żeby opowiadać ją jako teatr w teatrze. Szczególnie dlatego, że cała książka i nasza adaptacja jest tak nasączona metaforami, że no, nic lepiej tych metafor nie przenosi niż rekwizyty teatralne i teatralne znaczenia.
No dobrze, to wy mi teraz opowiedzcie. Pani reżyser użyła słowa metafora. Ja pomyślałam o wulkanie, o smoku, o takich rzeczach, prawda? Co się przydarza waszym bohaterom? Może książę zacznie.
Ja na początku zostaję adaptowany przez króla w kraju, do którego idzie się tylko we śnie. No i później, później rosnę. I śpiewam piosenkę, że czasem, gdy zasnąć nie mogę zbyt długo. I później padam.
Jak to pada? Deszcz pada. A ty jak padasz?
Ja mgleję.
Dobra.
I później wkładają mnie do skrzyni i mnie rozcinają na pół. Ponieważ król...
No, państwo się śmieją, bo widzą moje spojrzenie.
Ponieważ dobra. Król nie dotrzymał tajemnicy. Obietnicy, że miał mi tak jakby podarować czerwonego konika na moje 15 urodziny i później już sobie przypomina o tej obietnicy i się składam
w całość.
Super to się zapowiada.
No i mam wtedy różne przygody z tym koniem. Wpadam do wulkanu, później, gdy z niego wypadam, to spotykam czarownicę i Karła zamiast swojej matki i ojca. No i później oni chcą zabić mojego konia, ale ja zabijam ich. I później trafiam do sali zabłąkanych dzieci, gdzie siedzi taka kobieta, która też była tam uwięziona w tej sali zabłąkanych.
Dobrze, to tu możemy przerwać. Dobrze, a są powbijane noże tam w stół?
Tak, są powbijane.
Dobrze. Dobra, to jadę dalej. A krew cieknie ze stołu?
Nie. nie cieknie.
No dobrze, to chociaż to po tym przepołowieniu. Ale w takim razie, co księżniczka to wszystko opowiada, reżyseruje, jak to się odbywa?
W zasadzie ja to tylko siedzę i się na to patrzę, a czasami coś mówię i podpowiadam bajce po prostu.
Aha. A masz swoje piosenki jakieś, albo chociaż jedno?
Tak, mam. Na finale pierwszego aktu na przykład i też śpiewam ogólnie zresztą ekipy. W trakcie różnych układów też tańczę. No.
Duża tam ekipa jest, bo są dwie obsady. Ile was jest w sumie tak? Mniej więcej, no 5, 10, 15, 20, 30 osób.
Dużo. Wydaje mi się, że jakoś 15.
No to ja jeszcze dopytam, a w sumie to nie jest takie najważniejsze. Tak najbardziej to chciałam zapytać o to, bo byście byli przygotowywani do tego w czasie warsztatów, tak? Mhm. Czyli już tutaj od września przychodzicie.
Tak, właśnie przychodzimy od września i najpierw w zasadzie mieliśmy tylko warsztaty, takie ćwiczenia, które zapoznawały nas ze sobą i żeby się do siebie przyzwyczaić. Potem była pierwsza piosenka, zaczęliśmy ją ćwiczyć, pojawiły się kolejne piosenki, no i potem się zaczęły różne próby, układy były.
A teraz jak jest? Wesoło, czy napięcie, czy co?
No, jest napięcie, bo jesteśmy przed premierą, ale też jest wesoło, bo już znamy wszystkie układy i nie mamy się tak jakby też za bardzo czymś stresować, bo wszystko umiemy w końcu.
Mm-hmm. Lubicie teatr, w ogóle być tutaj?
Mm-hmm, bardzo, bardzo lubię.
Bardzo.
Bardzo, a są też akrobacje tutaj, tak? I różne inne, tak?
Tak, są. Na przykład jest postać gumy i ona robi te akrobacje różne.
To o to jeszcze dopytam. Jest wulkan i takie rzeczy? Widać coś fajnego na scenie?
Tak, są właśnie różne fajne wizualizacje.
No dobrze, to teraz jeszcze tylko takie najtrudniejsze pytanie na świecie. Pani reżyser też odpowie na nie. O czym jest ten spektakl?
No, mi się zdaje, że to jest ogólnie taki spektakl o życiu, bo jest tam też kilka po prostu takich życiowych informacji. I po prostu ten spektakl pokazuje, jak ten Pipo dorasta i jakie ma po prostu przygody.
No właśnie moim zdaniem to jest o dorastaniu i Pipo, i Popi, bo widać w tym spektaklu, jak oni się zmieniają. Bo Popi przychodzi na ten spektakl w zasadzie taka trochę wkurzona na swoją mamę, że ciągle siedzi w cyrku i pracuje, a potem się zmienia i zaczyna kochać po prostu ten teatr, tak jak ona.
Bardzo wam dziękuję.
Dziękujemy.
Michał Cyran, choreograf. I jak jest? Co dzieci muszą zrobić? Wiem, że tutaj jest cyrk, są akrobacje, pewnie też taniec jakiś, co się odbywa.
Konwencję przyjęliśmy cyrkową, no i ta konwencja wymusza po prostu cyrkowej choreografii, która się składa nie tylko z układów tanecznych, ale również z akrobacji i różnego rodzaju ewolucji. Całe szczęście udało nam się znaleźć po pierwsze dziewczynkę, która ma takie zdolności i te akrobacje, jest u nas to tak zwana kobieta guma, wykonuje, oraz udało nam się zdobyć jednego przezdolnego akrobatę, który ku naszemu zdziwieniu i zaskoczeniu okazał się być również świetnym aktorem. Więc tak, są akrobacje tak zwane nadziemne, powietrzne, akrobacje powietrzne, no i akrobacje takie bliżej podłogi oraz oczywiście bardzo, bardzo dużo tańca.
A jak się pracuje z dziećmi? Jakie ma pan oczekiwania, jakie zadania, jak się z nimi pracuje?
Oczekiwania tak naprawdę to mam takie same jak do dorosłych. Praca się różni tym, że aktor, który przychodzi jednak do teatru, do pracy, zna swoje zadanie, które musi wykonać. A jeżeli chodzi o dzieci, to przed nami, realizatorami, jest ogromne zadanie, żeby te dzieci do tego zmotywować. I teraz te prace musimy układać w taki sposób, aby one czerpały z tego radość i chciały to robić.
Nie chowały się z komórką w kulisie?
Jak już podczas prób choreograficznych nie mieli wyjścia. Jakby to nie. Wszyscy na środek i jedziemy jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz.
Nie, tak trochę żartuję, ale też chodzi o to, żeby one się nie znudziły, nie zniechęciły, chyba też, prawda?
Znaczy,
nie zraziły.
Znaczy wydaje się, że jednak ten cyrk jest czymś dla dzieci nowym, no bo o ile dzieci często chodzą na zajęcia taneczne, na WF-ie, czasami też jakieś tam jakaś plastyka ciała występuje, o tyle takie skille stricte akrobatyczne, czy też ten taniec naładowany tego typu figurami jest dla nich jakimś nowym i wydaje się, że po prostu dzięki temu to było dla nich atrakcyjne i ciekawe w pracy.
To teraz to samo trudne pytanie, które dzieciom zadałam. O czym Pana zdaniem to jest?
Nie, no to na maksa jest spektakl o dojrzewaniu, ale też o dojrzewaniu z dwóch stron, bo to jest też nie tylko o dzieciach, ale też o rodzicach i nie tylko dla dzieci przeznaczony, ale również dla rodziców.
Dziękuję bardzo. To teraz wracamy do rozmowy z panią reżyser, pani Agnieszka Pulszajska. Adaptacja, tekst Emila Pulszajskiego. Pierre Gripari napisał taką baję, rzekę, prawda? Z rozlewiskami różnymi, momentami dość przerażającą, bardzo głęboką, metaforyczną. A to jest spektakl dla dzieci 6+, tak? To jak do tego podeszliście, od czego wyszliście, w którą stronę to idzie?
Ja zwykle tej granicy wieku, ale tego akurat nauczyły mnie dzieci, że nie traktuję tego bardzo restrykcyjnie, dlatego że czasem okazuje się, że najczęściej okazuje się, że dzieci rozumieją o wiele więcej niż nam się wydaje, o wiele więcej widzą. I oczywiście prawdopodobnie 6-latek nie zrozumie wszystkich przenośni, które są w spektaklu, ale dostanie bardzo atrakcyjną teatralną formę, bardzo intensywną, dużo bodźców, intensywną muzykę, akrobacje, kolorowe kostiumy, żarty również dla dziecka w tak młodym wieku, a jednocześnie spektakl w założeniu ma warstwy również dla starszych dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych też. To tak zawsze trudno o swoim powiedzieć, że działa, ale jesteśmy świeżo po otwartej próbie generalnej i rzeczywiście dzieci bardzo żywiołowo reagowały, a rodzice inaczej, ale też, więc jestem już trochę spokojniejsza, bo czasami pojawiają się takie wątpliwości, że może na mnie coś działa, a to się na przykład nie przenosi. Ja zawsze raczej jestem w dylemacie niż w takiej pewności, więc...
Spektakl muzyczny z piosenkami to jest zawsze taka dodatkowa atrakcja, jakiś taki dodatkowy power. Pani jest autorką, tak? Tekstów piosenek. Krzysztof Wojciechowski muzykę skomponował.
Tak, i niemal wszystkie spektakle, które ja realizuję, mają muzykę, piosenki. Nie są to zwykle stricte musicale, chociaż musicali kilka też zrealizowałam, ale czasami są to po prostu spektakle muzyczne, dlatego że dla mnie nośnikiem emocji jest właśnie ta warstwa dźwiękowa. Ja też bardzo długo grałam na skrzypcach i potem w tej edukacji teatralnej też gdzieś ciągle byłam obok muzyki. I niezwykle dla mnie ważny jest rytm przedstawienia. Ja też bardzo szybko się nudzę. Myślę, że to mam wspólnego z dziećmi. Więc ta muzyka mi pomaga trzymać formę spektaklu. Szczególnie kiedy mamy w ekipie cudownych, ale jednak amatorów, czyli dzieci, które na przykład nie są w stanie utrzymać rytmu przedstawienia, rytmu sceny cały czas konsekwentnie tak samo. Wtedy ta muzyka porządkuje też mi przebieg dramaturgiczny. No i też akurat z Krzyśkiem ja już kiedyś współpracowałam, ale nigdy przy takim aż dużym zadaniu. I tak jak tutaj i Michał, i Krzysiek, i ja jesteśmy z pierwszego zawodu aktorami. I to mam wrażenie, że dobrze dla tego projektu, dlatego że wszyscy myślimy też trochę z tej drugiej strony. I ja Krzyśkowi pisałam jakieś zalążki tekstu, pisałam mu teksty, ale też mu pisałam potem wielki elaborat, o czym to dla mnie jest, jakie to niesie emocje, co ten aktor ma poczuć, gdzie, dokąd ma nas ta piosenka zabrać. I faktycznie on też... myśląc o tych utworach, tak jakby miał je sam wykonywać, je napisał, więc czasami po prostu były też bardzo trudne, ale generalnie mam wrażenie, że one po prostu niosą dużo uczuć.
To jest dosyć niezwykłe przedsięwzięcie, ja już tutaj mówię o tym przedsięwzięciu warsztatowo-spektaklowym, prawda, że to nie jest spektakl, w którym grają dzieci, jakieś wybrane role, tylko to jest właśnie taka wspólna praca, na pewno świetna dla tych młodych ludzi, którzy w tym występują, ale też z pani punktu widzenia i z drugiej strony, widowni, która widzi grupę swoich rówieśników na scenie, to chyba też daje jakąś moc.
Na pewno. Ja jestem przekonana o tym, że wtedy też im się prościej utożsamić z tą sytuacją, prościej im podążać za bohaterem, że czasami pojawia się też takie uczucie, ja też tak chcę. Ja na przykład doskonale pamiętam, jak byłam pierwszy raz tak świadomie w teatrze, pamiętam gdzie to było, pamiętam na jakim fotelu siedziałam i pamiętam to uczucie, właśnie uczucie, bo myślę, że nic nie zrozumiałam z tego, na co patrzyłam. Wówczas to był spektakl dla dorosłych. Ale to niezwykle przejmujące uczucie jakiejś wspólnoty przeżywania, właśnie czegoś, co jest jeszcze tajemnicą przede mną, ale To był moment, w którym we mnie narodziło się pragnienie, że ja też tak chcę. I wydaje mi się, że ta jedność po dwóch stronach. Pani zapytała Michała o telefony. No tu właściwie nikt z telefonem nie siedział. I nie wiem, nie sądzę, żeby to były wyjątkowe dzieci, tylko sądzę, że są tak wkręcone w tej chwili w temat i w to swoje zadanie, że tutaj rzeczywiście nie potrzebowaliśmy żadnych zakazów, nakazów. Oni też są w dwóch ekipach, więc jedna ekipa ciągle ogląda drugą. Oglądają siebie na przykład po raz 15 i się nie nudzą, a nawet jeżeli się nudzą, to ja tego nie widzę po nich, bo oni cały czas podążają za historią.
Super, czyli oni cały czas są jednocześnie w teatrze, tak. A nie, że się zmieniają, nie, wy dziś próbujecie, my już.
Nie, dlatego, że jest za dużo tutaj, to jest za skomplikowany technicznie i realizacyjnie spektakl, żeby pozwolić sobie na to, żeby ich nie było. No siedzą, muszą siedzieć, to jest też, dodajmy, ogromny wysiłek rodziców, bo będą nadrabiać szkołę, będą nadrabiać zaległości, siedzą tutaj, kończymy próby normalnie o 22, tak jak z dorosłymi. Ale jeszcze bym chciała powiedzieć o bardzo ważnej osobie, która tak naprawdę prowadziła te warsztaty i która jest tutaj, no nieoceniona jest jej pomoc. To jest Magda Żulińska, która również gra w spektaklu, ale która opiekuje się od strony wokalnej dziećmi i też prowadziła te warsztaty na początku. Ja weszłam w tę produkcję, tak doglądałam, powiedzmy, byłam raz w miesiącu, żeby poznać te dzieci i żeby wiedzieć, pod kogo pisać i potem przegadywać to, jak układać te sceny. Ale no Magda tutaj większość tego kolokwia, realnie mówiąc, wzięła na klatę i no myślę, że ona jest po prostu świetna w tym, co robi.
To na pewno. Jeszcze chciałam panią zapytać o tekst na zakończenie, ale już właśnie może tak bardziej osobiście, nie o to, co tutaj się przełożyło, w jaki sposób. Bo kiedy ja sobie to teraz przypominałam, to dla mnie bardzo ważna była utrata rodziców. Nie tylko wejście w ich rolę, ale po prostu no, nieodwracalna strata rodziców, ale też walka ze smokiem i tak sobie wyobrażałam współczesnych facetów, naprawdę biznesmenów, ludzi, którzy wchodzą w życie i po prostu stają się smokami, prawda? Coś takiego, no to wulkan, ale w ogóle, no mnóstwo tam jest takich metafor, które do tej pory, teraz jak sobie zaczęłam je przypominać, to aż mnie ciarki przechodzą. Co dla pani w tym tekście jest szczególnie w tej chwili, czy w ogóle ważne, ciekawe, niezwykłe?
Ja w ogóle mam bardzo intymną relację z tym tekstem, bo ja mam wrażenie, że może to zabrzmi górnolotnie, ale że ja domykam jakiś etap tą realizacją w swoim życiu, dlatego że ja z tym tekstem się spotkałam, jak miałam lat 15, czyli tyle, ile Książę Pipo. Grałam księcia Pipo w realizacji Ewy Ignaczak, bajki o księciu Pipo. I mam bardzo żywe wspomnienia, bo to były dla mnie intensywne, właściwie czas taki dojrzewania, intensywny poznawania siebie. I mam bardzo żywe wspomnienia ze swojej interpretacji tego tekstu wówczas. Mhm. I ja to cały czas zestawiam z tym, co mam teraz. Jako matka, jako dojrzała kobieta, jako postać, która bardzo też tęskni za swoimi rodzicami, która już częściowo tych rodziców utraciła, która mam synów i czasami patrzę w lustro i widzę tam mojego ojca, moją matkę. Czasami słyszę ich, jak odzywam się do moich dzieci. I to są, mam wrażenie, że ten tekst jest pojemny na tyle, że dorosły też może w tym coś znaleźć. Ja wtedy, kiedy byłam dzieckiem, myślałam, że to się kończy w pewien sposób tragicznie, ta książka, bo to, że książę Pipo staje się swoim ojcem, to dla mnie wtedy to było jakieś takiej nieuchronności losu, o tym, że nie uciekniesz przed tym swoim przeznaczeniem, że jeżeli masz jakieś cechy, to nie możesz ich zmienić i że będziesz powtarzać i powtarzać czyjąś drogę. Ale teraz widzę, że jednak jako pesymistyczna nastolatka po prostu miałam wtedy takie nastawienie do życia. Dzisiaj moja perspektywa jest zupełnie inna. Dzisiaj to jest dla mnie tekst o tym, że tych rodziców, czyli te obiekty, tak naprawdę mamy uwewnętrznione w sobie. Jesteśmy częścią ludzi, z których pochodzimy i genetycznie, i emocjonalnie, i czasami to widzimy nawet w odbiciu w lustrze. I jako dorośli możemy swoim dzieciom dawać mądrość naszych rodziców. I to jakby widzę ten spektakl raczej jako właśnie gojący rany niż jako drążący, szczególnie jego finał.
To była pierwsza część okołopremierowych rozmów o bajce, o księciu Pipo, koniu Pipo i księżniczce Popi. Ciąg dalszy za chwilę.
Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych. Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.
W Teatrze Miniatura dobiega końca sezon pod hasłem Podróże małe i duże. No i już jest przygotowana ostatnia premiera tego sezonu. Bajka o księciu Pipo, koniu Pipo i księżniczce Popi w reżyserii Agnieszki Płoszajskiej. A my w Teatrze Miniatura o tym spektaklu z twórcami rozmawiamy.
Krzysztof Wojciechowski, kompozytor.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Agnieszka Płoszajska mówiła, że tu się taka ekipa aktorska zebrała. No i faktycznie wy z muzycznego wszyscy, nie? Trochę tak.
To prawda, no Michał z muzycznego, Agnieszka ostatnio trochę też, więc tak, to jest taka nasza trochę druga ściana naszej zabawy teatralnej.
No jaka to jest zabawa z księciem Pipo, koniem Pipo i księżniczką Popi?
No wspaniała to jest zabawa, to jest niesamowita historia o dojrzewaniu, o odnalezieniu siebie i taka z jednej strony standardowa opowieść, a z drugiej strony mam wrażenie, że w tej bajce jest to ugryzione z drugiej strony i z innej trochę strony tym bardziej. A propos naszej ekipy takiej teatralnej, takiej aktorskiej, że wszyscy jako realizatorzy, czyli Agnieszka, Michał i ja jesteśmy aktorami również i nawet wczoraj o tym rozmawialiśmy po próbie generalnej, że biorąc się nawet za swoją robotę, czyli w moim przypadku muzykę, reżyserię czy choreografię, patrzymy trochę też od tej strony, tak jakbyśmy byli po tej drugiej stronie na deskach scenicznych. Jak to zrobić, żeby pomóc przede wszystkim tymi naszymi środkami wyrazić te emocje i wyrazić opowieść. I to jest w ogóle bardzo fajne odkrycie tej produkcji moje.
No a muzyka? Bajka wiadomo, ale ja wiem, że jesteśmy w cyrku, to może mieć jakieś konsekwencje muzyczne? Chyba powinno w ogóle. Tak?
Ma delikatne konsekwencje muzyczne. Są jakieś tam werble, jakieś gwizdeczki, jakieś takie rzeczy. Natomiast muszę przyznać, że mieliśmy taką fajną bardzo z Agnieszką współpracę pod tytułem dostaję tekst, dostaję kawałek scenariusza, historii przed utworem muzycznym i przede wszystkim opis emocji, jakie chcemy zawrzeć w danym utworze. I to jest bardzo inspirujące, bardzo mi to pomagało, więc cyrk tak, wiedziałem jak to będzie wyglądać, wiedziałem jaka będzie scenografia mniej więcej i starałem się to zawrzeć, ale głównym takim motorem napędowym do tego, jak ta muzyka ma wyglądać, to było to, jakie chcemy wyrazić emocje na tej scenie i zupełnie nie braliśmy pod uwagę tego, czy to jest bajka, czy to jest cyrk, tylko jakby przede wszystkim to, co chcemy powiedzieć.
A czy dziecko da radę zaśpiewać, jak dzieci?
Przyznam się, że kilka razy się na to nabiliśmy, to znaczy że sobie coś człowiek w zaciszu domowym wymyślił, po czym niestety albo obniżyć, albo zmienić, albo... Ale to myślę, że to są normalne takie rzeczy i to znowu też nie tylko przy dzieciach. Zawsze jak się tworzy coś takiego od zera, czego jeszcze nie było, co nie jest sprawdzone, to po prostu trzeba to sprawdzić w ferworze walki i faktycznie czasami się zdarzało, że coś trzeba było zmienić.
No ale na pewno jest świetna zabawa, co?
Świetna zabawa, dzieciaki się super bawią na scenie, zresztą dorośli też, więc w ogóle nie mam obaw o to, czy nasi widzowie również zechcą wejść do naszej bajki.
Pan Krystian Wieczyński w roli klauna.
Dzień dobry, witam.
Ale taki dosyć przerażający ten makijaż, charakteryzacja, nie wiem jak to jest, ale charakteryzacja przerażająca.
To jest klaun, który się w trakcie przedstawienia po prostu rozmazuje. Na początku nie jest taki brzydki. Teraz to, co pani widzi, to jest po próbie generalnej, więc jestem dosyć mocno rozmazany. Tak, ale to jest klaun z całym bagażem tego takiego smutno-romantycznego doświadczenia życiowego. Klaun jest to postać, która odgrywa przed Popi, nazwaną księżniczką, różne role, po to, żeby ją przeprowadzić przez historię dojrzewania. No ale w drugim planie wiemy o tym, że Popi jest córką właścicielki cyrku, w której ów klaun pracuje, więc mamy taką sytuację podwójnego jakby teatru, prawda, że klaun się dla niej przebiera w jakieś role, w jakieś również kostiumy.
Jak się pracuje z dziećmi?
Praca z dziećmi jest bardzo wymagająca, trzeba być cały czas czujnym i trzeba być wrażliwym, ale z drugiej strony można się bardzo dużo od dzieci nauczyć i można sobie wiele rzeczy przypomnieć, co uważam jest najcenniejszą lekcją w pracy z dziećmi.
Pierre Gripari pisał, że jakby się nie chciało kłamać, też wymyślać bajki, to i tak mówi się prawdę, nie? Coś takiego też przy okazji tej historii. I w tej historii jest chyba wiele prawd. I ja tak każdego pytam, co dla kogo jest tu ważne, dla pana w tej opowieści, co jest ważne, poruszające, może teraz, może kiedyś?
Żeby idąc przez życie nie zapominać o tym, jakie się miało kiedyś marzenia i że prawdopodobnie spośród tych wszystkich marzeń najważniejszym marzeniem jest miłość, na drugim miejscu jest wolność, a później zabawa.
Miłość, wolność, zabawa. Ja to sobie zapamiętam. A chciałam jeszcze zapytać też, bo znam tekst, ale wiem, że coś na pewno się tu wszystko nie zmieściło. Czy jest na przykład ta republika z wojskiem jakaś taka straszna? Są takie elementy? Czy jest wulkan? Co tu jest z takich rzeczy atrakcyjnych też wizualnie? Jakieś światy? Można by coś tak przywołać, żeby zachęcić, zobaczyć?
No, nie zachwalając, cały spektakl jest piękny. Więc warto przyjść dla pierwszej, drugiej i kolejnych scen. Natomiast tak, te wydarzenia, które pani przypominała, one mają szczególnie wybuchowy, szczególnie dramatyczny charakter, jak właśnie podróż do wulkanu, czy walka ze smokiem, bardzo dynamiczny utwór. W ogóle konstrukcja, struktura spektaklu jest wręcz operowa. Posługujemy się wieloma płaszczyznami, zarówno dźwiękowymi, jak i wizualnymi, ale myślę, że są więksi specjaliści, którzy mogliby o tym lepiej opowiedzieć.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Mogę cię zaprosić tutaj? Matylda Derlatka. Grasz szczura chyba, tak?
Tak, ja gram szczura.
Tego białego w bibliotece?
Tak. No, ja to sobie tak ogólnie wyobraziłam, że muszę uśmiechać się, ale nie wyglądać, jakbym była zadowolona z powodu, nie wiem, na przykład dostałam lizaka, tylko bardziej dlatego, że mam pojęcie o rzeczach, o których inni ludzie nie mogą sobie nawet zdawać sprawy, a ja to wiem, dlatego jestem szczęśliwa, bo no, tak jak jest w mojej kwestii, to co jest, jest, to co było już nie jest, a to co będzie jeszcze nie jest, bo taka jest moja kwestia, to ja to odczuwam tak, że ja to wiem. Więc jestem zadowolona ze wszystkiego, bo ja to wiem, więc no, patrzę na to, co jest teraz, a nie wcześniej. A ten Pipo do mnie przychodzi i on tak jakby się pyta o coś, co było wcześniej, a nie teraz. A ja mu mówię, że rzeczy się dzieją teraz, a nie wcześniej, dlatego no, jest tak, a nie inaczej i już nie można cofnąć czegoś, co się już wydarzyło.
No nie można cofnąć, ale wiesz, ludzie bardzo często, można powiedzieć, żyją tym, co się wydarzyło, prawda? Myśli się o tym, że się coś zrobiło źle albo dobrze, albo żyje się tym, co się dopiero może wydarzyć, ale nie wiadomo, bo się czegoś boisz albo na coś czekasz. Trudno jest, tak jak ten twój szczur, cały czas pamiętać, że jest to, co jest teraz.
No, ja jako we własnej osobie, czyli jako ja, to faktycznie czasami po prostu patrzę na to, co się stało, ale już to mówiłam na próbach, że jest to taka rola, jak na przykładzie. Byłam raz w skarpetkach na próbie, a mówisz, że nie mogę być, bo drzazgi się wbijają. Wbiła mi się drzazga i później znowu zapomniałam i przyszłam znowu w skarpetkach, ale nie, że nie grałam, bo mi się wbiła drzazga, bo nikt nie powiedział, że to się musi zdarzyć drugi raz. To mi się zdarzyło wcześniej, ale to, co się zdarzyło kiedyś, nie musi się zdarzyć dzisiaj. Tak samo jak ktoś ci dobrze wyjdzie, nie znaczy, że za drugim razem ci to tak samo wyjdzie dobrze.
Bardzo mądre rzeczy tu się dzieją, wiesz? A co myślisz o tej historii Pipo i Popi? Ale chyba Pipo głównie, co? Co mu się przydarza?
No, ja to rozumiem tak, że to jest taka jakby przenośnia i ona pokazuje, jak ten taki cykl dorastania dzieci. Najpierw jest małym, słodkim babaskiem, którego wszyscy uwielbiają. I mówią, o Jezu, ale słodki, nic nie robi złego, tylko po prostu ciąka wszystkie rzeczy i nic więcej. A później jest już w takim wieku 6-7 lat może, mniej więcej. I wtedy już może wyrażać siebie, ale jeszcze nie rozumie takich wszystkich rzeczy, no jak
no, wszystkich rzeczy, które mogą mieć naprawdę bardzo duże znaczenie w przyszłości. Że nie zdaję sobie sprawy, że to, co zrobił kiedyś, może mieć duży wpływ na to, co stanie się później. A później jeszcze bardziej dorasta i jest jeszcze takim dzieckiem, które jeszcze po prostu jest takie, że o Jezu, moi rodzice muszą być bardzo, no, muszę się bardzo dobrze zachowywać i tp. Ale już coś do niego przemawia, że już to jest głupie słuchanie się ciągle po prostu jak w wojsku swoich rodziców, że to już po prostu go tak zatrzymuje przed wszystkim.
No. Przed sobą, rozwojem, prawda? No.
I po prostu już mówi, że no już nie, że on po prostu się zrywa i to nazywają buntem nastolatka. No. I ogólnie wtedy bardzo mało się rozmawia z rodzicami, nie lubi się swoich rodziców, potocznie nie lubi się swoich rodziców oczywiście. No i się jest takim, no jak to nazwać, nie wiem.
Nie, no wiemy, wszędzie widzimy takich właśnie, znaczy ja wiem, czy zbuntowanych nastolatków, no ludzi, którzy stają się osobni, prawda? I tak. Czasem wtedy opuszczają włosy na twarz, malują sobie oczy na czarno i po prostu...
I właśnie to jest ten taki cykl. Później on wyrusza w taką drogę, chociaż wie, że nie powinien, ale w nią wyrusza. A później się zaczyna tłumaczyć, ale no przecież to, co się stało, się nie odstanie. A to się nie mogło nie stać, dlatego że to taka najpierw była książka, teraz jest takie przedstawienie, a w ogóle to by się nie mogło stać, dlatego że Tak nie działa świat, że po prostu wszystko jest jak na bum, cyk, cyk. Ale on po prostu jest taki, że nie zdaje sobie sprawy z tego, że to wszystko się tak zmieniło, że mu się wydaje, że to tak jakby, że jego rodzice to są już inne osoby, że oni są dla niego tacy niemili i w ogóle, ale to tak po prostu jest. Mi nawet mama opowiadała, że jak ona była mała i chodziła tam chyba do 5., 6. klasy, to jak ona miała nieładnie poukładane w szafie, to po prostu babcia przychodziła, wywalała wszystko i mówiła, że muszą posprzątać, bo mają nieładnie. Mhm. Że po prostu już, sorry, ale nie będę już za was sprzątać, a nie mogę pozwolić, żeby to był taki, no, bajzel.
Czyli tak ogólnie to jest o życiu chyba każdego. Tak. Dziewczynki, chłopca, kobiety, mężczyzny.
To jest, jak mówiłam na początku, o takim cyklu dorastania. I później wraca do tego szczura, idzie do tego szczura i sobie uświadamia to, że no jest to, co jest, a tych miłych rodziców już nie ma, bo jest starszy i już nie będą mu podawać wszystkiego na tacy.
Pięknie opowiadasz. Musimy już kończyć, ale to może zaproś wszystkich, co?
Uważam, że powinniście przyjść na to przedstawienie, dlatego że to przedstawienie według mnie, nie dla każdego, to jest moja opinia, rozwija, bo uświadamia różne rzeczy. Dlatego no, chciałabym, żebyście przyszli, żebyście zobaczyli, czy wam się podoba, czy to jest... dobrze zrobione, czy według was to przedstawienie będzie fajne, czy niefajne, czy może beznadziejne, a może super fajne.
Zobaczymy, ale sporo tu się dzieje, co?
Tak.
Cyrk, muzyka.
W ogóle to przedstawienie jest takie, że tak jakby nie dzieje się w teatrze. To przedstawienie tak jakby się przenosi do jakiegoś innego miejsca, bo na początku przedstawienia jest tak, że tam, gdzie jest widownia, tam jej nie ma. Jest zupełnie po drugiej stronie, gdzie odbywa się przedstawienie. Tam, gdzie jest scena, nie jest scena, a są kulisy. W tych kulisach odbywa się całe przedstawienie, gdzie przenosimy się do różnych miejsc i według mnie to jest wspaniałe w tym przedstawieniu, że to jest takie niby na scenie, ale jednak nie, jednak to nie jest takie oczywiste. tak dla mnie.
Powiedziała Matylda Derlatka, która zaprasza, ja też zapraszam serdecznie na spektakl w Teatrze Miejskim Miniatura. Jak to było?
Księciu Pipo, koniu Pipo i księżniczce Popi.
Tak jest.
Planeta B103,7. Przestrzeń bez ograniczeń wiekowych.